Vietnam.
To są okopowe historie. Mikołaj Kamieniecki, zapraszam. Lata 60. i 70. Świat trwa w zimnej wojnie. Polska znajduje się w złotej erze, można by powiedzieć, komunizmu. A świat zachodni żyje czymś zupełnie innym. Wojną w Wietnamie, o której opowie nam mój dzisiejszy gość, Piotr Taras ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej RAKASAS, która zajmuje się rekonstrukcją wojną w Wietnamie.
Dzień dobry.
I pierwsze pytanie. Walki w niedostępnej dżungli. Dlaczego Armia Stanów Zjednoczonych interweniowała w Wietnamie?
Wojna czy interwencja amerykańska w Wietnamie była częścią globalnej polityki Stanów Zjednoczonych, która wynikała, jak już tu kolega wcześniej stwierdził, z podziału dwubiegunowego świata na świat komunistyczny i świat zachodni. Interwencja amerykańska w Azji, szeroko rozumianej Azji Południowo-Wschodniej, wynikała również z tak zwanej teorii domina, która powstała jeszcze w połowie lat 50., gdy Amerykanie wspierali Francję w pierwszej wojnie indochińskiej, która zakładała, czy amerykańscy politycy zakładali, że upadek każdego pojedynczego kraju w Azji Południowo-Wschodniej, takiego właśnie jak Wietnam, Kambodża, Laos czy Tajlandia, doprowadzi do lawinowej, właśnie jak kostki domina, upadku wszystkich rządów i objęcia całej Azji Południowo-Wschodniej, a może i Filipin i Japonii, strefą wpływów świata komunistycznego.
Tyle, jeżeli chodzi o takie fakty książkowe, to teraz Piotrze, powiedz nam, kim byli żołnierze, którzy pojechali do Wietnamu? W jakim oni byli wieku? Skąd się wywodzili?
Większość żołnierzy, która trafiła na front wietnamski, pochodziła z poboru. W tamtym czasie w armii amerykańskiej funkcjonował pobór selektywny, czyli rejestracji podlegali wszyscy mężczyźni, natomiast do faktycznej czynnej służby wojskowej była powoływana pewna część. Oczywiście szczególnie w początkowym okresie, w latach 65-66, a nawet i latach późniejszych, spory był odsetek ochotników, szczególnie w piechocie morskiej, która była otaczana pewną estymą jako jednostka elitarna, i tam trafiali żołnierze, czy młodzi chłopcy w zasadzie nawet w wieku 16 czy 17 lat.
No i to oni byli w gruncie rzeczy tym największym odsetkiem chyba strat, które wynikły.
W każdej wojnie wiadomo, że na froncie giną przede wszystkim piechurzy. Aczkolwiek armia amerykańska w Wietnamie i w zasadzie chyba wszystkie w tej chwili nowoczesne armie posiadają zdecydowanie większy ogon logistyczny, czyli służby zaopatrzenia. Także de facto w jednostkach ponad 500 000 amerykańskich żołnierzy, którzy w maksymalnym momencie byli na froncie wojny w Indochinach, z tego około 20-25% faktycznie uczestniczyło jedynie w wojnie, czyli piechurzy, czołgiści, artylerzyści, piloci śmigłowców, i oni ponieśli właśnie największe straty.
Wspomniałeś o pilotach śmigłowców. Bardzo często porównuje się wojnę w Wietnamie do wojny II światowej. Pytanie więc brzmi, sprawa śmigłowców, jak one wpływały na życie codzienne żołnierza, na jego branie udziału w walkach?
Śmigłowce, czy masowy udział śmigłowców w wojnie wietnamskiej, z jednej strony bardzo ułatwiał życie żołnierzom, gdyż był bardzo łatwym środkiem transportu. Pokonanie kilkudziesięciu czy kilometrów w gęstej, niedostępnej dżungli środkami transportu kołowego, tak jak to chociażby mieli do czynienia Francuzi w pierwszej wojnie, gdzie zajmowało to dni, tutaj przelot kilkudziesięciu kilometrów zajmował pół godziny. Tak samo kwestia ewakuacji rannych z pola walki. Udział szeroki śmigłowców ewakuacyjnych, ewakuacji medycznej, powodował, że ranni często po 10-15 minutach, nawet jeżeli walki były w niedostępnej dżungli, często właśnie po 15-20 minutach byli już na stole operacyjnym w szpitalu. Aczkolwiek z drugiej strony masowe użycie śmigłowców nosiło też pewne ograniczenia, które wynikały chociażby z klimatu, jaki panuje w Wietnamie. Częste pory monsunowe, czyli gęste chmury, opady deszczu, powodowały, że warunki meteorologiczne uniemożliwiały działanie śmigłowców i w tym momencie nawet kwestia dowozu zaopatrzenia na pole walki stawała się problematyczna i często żołnierze na przykład w okresach dłuższych niepogody potrafili tydzień czy nawet dłużej walczyć bez dostaw jedzenia. Z drugiej strony, gdy pogoda była dobra, na pole walki dostarczano lody czy zimne piwo, więc miało to generalnie pozytywny wpływ.
Skoro już jesteśmy więc w tym temacie codzienności, jak ona wyglądała dla przeciętnego żołnierza? Już mówiliśmy, że okres między walką a ewakuacją był bardzo często krótki, ale jak wyglądało tak naprawdę ich codzienne życie w obozie? Jak wyglądało ich egzystowanie w mundurach i wyposażeniu?
Większość jednostek, mówimy tu oczywiście o jednostkach bojowych, nie mówimy o jednostkach tyłowych, które mieszkały w klimatyzowanych budynkach, posiadały korty tenisowe, siłownie, baseny. Jeżeli mówimy o zwykłych żołnierzach, to mówię piechurach, artylerzystach, generalnie dywizje amerykańskie były ulokowane w dużych bazach, gdzie żołnierze mieszkali w barakach drewnianych, jedzenie było dostarczane z kuchni. Natomiast no, większość czasu spędzali jednak w dżungli. Tam warunki były bardzo ciężkie. Do tego dochodziło no, nie do końca dopasowane do warunków wietnamskich oporządzenie, które było wykonane z grubej bawełny, która po nasiąknięciu zwiększała swoją wagę prawie dwukrotnie. Bardzo długo schła, wpijała się w ramiona, czego no, my jako rekonstruktorzy no, kilkakrotnie mieliśmy okazję jak gdyby to sprawdzić, natomiast no bardzo skuteczne okazały się mundury dżunglowe typu TCU czy buty dżunglowe, które były rzeczywiście no, dopasowane do warunków pola wietnamskiego. No, na pewno problemem była kwestia wyżywienia. Żołnierze spędzając większość czasu w dżungli byli zdani wyłącznie na racje żywnościowe, słynne racje C, które składały się z jedzenia z puszek, sucharów, wody i bardzo często właśnie żołnierze gubili wagę, często się odwadniali. Do tego przy gorącym klimacie bardzo często padali z osłabienia, więc tutaj była duża rola sanitariuszy, których obowiązkiem było na przykład codzienne podawanie tabletek z solą, tabletek wzmacniających. Także no, życie nie było lekkie. Do tego oczywiście oprócz samej dżungli, w której były węże jadowite, różne żyjątka, do tego słynne pułapki Wietkongu, którymi no dość obszernie dżungla była naszpikowana, szczególnie w rejonach czy baz wietnamskich, czy w okolicach wiosek.
Mówiłeś o wyżywieniu. Myślę, że wielu słuchaczy nie wie, jak ciekawe wynalazki tak naprawdę generalicja amerykańska wymyślała dla żołnierzy. Więc chciałbym, żebyśmy poruszyli temat tychże wynalazków, czyli to, co pod dzisiejszą nazwą znamy jako Red Bull, Actimel i wszelkie inne pomysły.
To znaczy, no Red Bull jest wynalazkiem tajlandzkim, więc podejrzewam, że w tamtych czasach już można było nabyć, aczkolwiek no były różne w ramach prób, gdyż oprócz tego, że Wietnam był polem walki, był równocześnie jednym wielkim poligonem doświadczalnym, na którym testowano zarówno i sprzęt, umundurowanie, jak również właśnie wyżywienie żołnierzy. Stąd próby z różnego rodzaju medykamentami wzmacniającymi, które miały jak gdyby podnieść jak gdyby możliwości żołnierzy w Wietnamie. No, do tego potem doszły używki, które żołnierze na własną rękę zdobywali, czyli narkotyki, które stały się szczególnie popularne w końcowym okresie wojny, czyli lata 69, 70, 71.
Czy można powiedzieć, że te narkotyki później z Wietnamu trafiały do Stanów, czy już żołnierze ze Stanów przyjeżdżali z pomysłem, że jest coś takiego?
To znaczy, no są różne teorie, niektóre są niesprawdzone. Nie chciałbym tutaj jakiś plotek powielać w istniejących filmach fabularnych, gdzie ponoć w trumnach z żołnierzami narkotyki przemycano. Na pewno rynek narkotyków był obszerny na terenie Wietnamu, czy szczególnie Laosu, gdzie jest na granicy z Birmą i Tajlandią, funkcjonuje do dzisiaj słynny Złoty Trójkąt. Kwestia, która również była poruszona w filmie Air America, czyli transportu narkotyków przez samoloty tejże linii lotniczej, której właścicielem była Centralna Agencja Wywiadowcza. No są to rzeczy nie do końca sprawdzone, aczkolwiek na pewno problem narkotyków, mówię, szczególnie w tym końcowym okresie był spory, stąd funkcjonujących kilka ośrodków odwykowych prowadzonych przez Służbę Medyczną Armii Amerykańskiej, czy wprowadzenie na lotniskach pierwszych psów do wykrywania narkotyków.
Człowiek i pies, współpraca, która istnieje już od bardzo, bardzo dawna. Na czym ona polegała w czasie wojny w Wietnamie?
Wojna wietnamska była wielkim poligonem doświadczalnym, na którym amerykańskie instytucje naukowe próbowały wynalazkami technicznymi, jak gdyby wspomóc żołnierzy amerykańskich przede wszystkim w odnajdywaniu przeciwnika, gdyż gęsta dżungla pokrywająca znaczną część kraju umożliwiała partyzantom Wietkongu czy żołnierzom Armii Północno-Wietnamskiej na doskonałe chowanie się, stąd różne wynalazki typu zrzucane samolotów czujniki ruchu czy stosowane na śmigłowcach, czy w wersji plecakowej czujniki do wykrywania potu i moczu ludzkiego, tak zwane people sniffers, czyli wywąchiwacze ludzi. Większość tych środków okazała się mało skuteczna lub w ogóle nieskuteczna, w związku z czym praktycznie od początku wojny amerykańskie dowództwo dosięgnęło do najlepszego środka do wywąchiwania przeciwnika, czyli psa.
I ich zadaniem było przede wszystkim odnajdywanie żołnierzy Wietkongu.
Podstawowym zadaniem jednej z kategorii, ponieważ w trakcie wojny wietnamskiej amerykańskie siły zbrojne wykorzystały kilka kategorii psów. Najpowszechniej właśnie były tak zwani przyzwiadowcze, czyli scout dogs, których zadaniem było właśnie jak gdyby prowadzenie przez dżunglę kolumn żołnierzy i wywąchiwać różne zagrożenie. Były szkolone właśnie w wywąchiwaniu ludzi, wywąchiwaniu pułapek, wywąchiwaniu na przykład bardziej w wysłuchaniu, ponieważ pies ma zdolność słyszenia znacznie wyższych częstotliwości dźwięków niż człowiek. Na przykład były w stanie usłyszeć dźwięki wydawane przez druty naciągowe pułapek. I poprzez znany sobie sposób, który był jak gdyby już indywidualny dla psa, typu nastroszenie sierści, postawienie uszu, miały zaalarmować przewodnika, że coś przed kolumną jest jakieś niebezpieczeństwo. Drugą najistotniejszą kategorią psów to były psy tropiące, wchodzące w skład zespołów psów tropicieli, których zadaniem było jak gdyby odnalezienie przeciwnika po walce, ponieważ po starciach zbrojnych partyzanci bardzo szybko się ewakuowali i był bardzo poważnym problemem odnalezienie ich potem w dżungli, stąd właśnie wykorzystanie pomysłu brytyjskiego stosowanego już w czasie II wojny światowej w Birmie. Właśnie na stosowanie psów tropicieli, którzy tropili ślady pozostawione przez partyzantów w dżungli.
Spend your life sincerely.
powiedzieliśmy o psach, powiedzieliśmy o życiu codziennym. Chciałbym przejść teraz do, można by powiedzieć, chyba najbardziej znanej bitwy z Wietnamu, jaką przeprowadziła odtwarzana przez ciebie jednostka, czyli 101 Dywizja Spadochronowa, a mianowicie walki o wzgórze Hamburger. Czy mógłbyś jakoś rys najpierw przytoczyć tej bitwy?
Bitwa o wzgórze, nazywano z wietnamska Dong Cap Bia. Na mapach jest to wzgórze 937, było fragmentem wieloletnich zmagań o strategicznie ważną dolinę Ashau. Dolina ta jest położona przy samej granicy z Laosem w odległości około 40-50 km od dawnej cesarskiej stolicy Wietnamu Hue. Jest to dla Wietnamczyków jest to miasto, które nam się może kojarzyć z Krakowem. Miasto, które było przez wiele set lat stolicą cesarzy. Jest to miasto zbudowane przez Francuzów na wzór twierdzy. I pomimo to, że od 1945 roku czy od 1954 istniały formalnie dwa państwa wietnamskie, każde miało swoją stolicę, północ w Hanoi, południe w Saigonie. Hue, które było również siedzibą najsłynniejszego uniwersytetu, czy szkół średnich, które kończyli wszyscy wybitni przywódcy wietnamscy, łącznie z Ho Chi Minhem. Zdobycie czy panowanie nad tym miastem miało bardzo ważne znaczenie psychologiczne dla obu stron. Stąd dla partyzantów czy dla armii północno-wietnamskiej bardzo istotne było zajęcie tej doliny i założenie tam baz, które następnie pozwoliłyby na prowadzenie działań w kierunku właśnie Hue. Walki o dolinę trwały praktycznie przez cały okres wojny, przy czym szczególne ich nasilenie miało od połowy 1968 roku, kiedy właśnie najpierw 1. Dywizja Kawalerii, potem 101. Dywizja Powietrzno-Desantowa została przeniesiona w ten rejon i podjęła skuteczne walki. Wzgórze 937, jak gdyby panujące nad znaczną częścią doliny, zostało przez Wietnamczyków bardzo dokładnie ufortyfikowane. Stąd walki, które prowadził 3. Batalion 187. Pułku, były tak zacięte.
Czyli warunki, w których przyszło tak naprawdę walczyć żołnierzom, powiedzmy, wywodzącym się z jednostek spadochronowych, było dosyć ciężkie, bo i dżungla, i warunki górzyste, i przygotowany przeciwnik z rozpoznaniem pola wcześniejszego, to musiało być
to
bardzo...
To znaczy, w trakcie wojny wietnamskiej 101. Dywizja Powietrzno-Desantowa została przeformowana na dywizję powietrzno-manewrową, taką jaką była 1. Dywizja Kawalerii. Stąd zostawiono w oficjalnej nomenklaturze nazwę pełną, czyli 101. Dywizja Powietrzno-Desantowa, dodając w nawiasie tytuł powietrzno-manewrowa. Stąd nie było spadochronu, było natomiast ponad 400 śmigłowców, które zapewniały swobodny transport. No, wzgórze to Hamburger Hill jest na tle dolina Ashau, która większość wzgórz jest połączonych pasmami. Jest to jedna potężna góra. Stoki mają nachylenie 60-70 stopni, także samo podejście już pod górę w warunkach dżungli czy padających deszczy było bardzo trudne. Natomiast cała góra była naszpikowana fortyfikacjami, które zresztą będąc tam można do dzisiaj zobaczyć. Są to po prostu resztki drewnianych, potężnych bali czy skamieniałych worków wypełnionych cementem.
Też pewnie fortyfikacje miały przygotowane przed pola. No i pamiętajmy, że na pewno też prowadzono ostrzał artyleryjski.
Więc... To wsparcie, jakie armia północno-wietnamska otrzymywała już za granicę Laosu, czyli teoretycznie niemożliwe do zniszczenia przez wojska amerykańskie, to było jedno. Natomiast no jak gdyby pomocą tutaj był kilkakrotny pomyłkowy ostrzał własny, ponieważ no, walki toczyły się na minimalnych dystansach. Szturmujące górę oddziały amerykańskie były kilkakrotnie ostrzelane przez własne śmigłowce, między właśnie dowódca batalionu, podpułkownik Hanika, został również ranny w trakcie jednego z takich nalotów.
I jakby mogły wyglądać takie walki, tak okiem powiedzmy twoim, jeżeli miałbyś się przenieść w tamten okres, na czym by polegała taka codzienność na froncie?
Akurat walki o Hamburger Hill były może troszkę odmienne, ponieważ w tym przypadku Amerykanie założyli bazę oddaloną o około kilometr od pozycji wietnamskiej i po prostu codziennie albo dwa razy dziennie oddziały z tego w miarę bezpiecznego biwaku, uzbrojone tylko w broń, amunicję, wodę, szturmowały raz za razem to wzgórze, ponieważ no, ataki były odpierane i Amerykanie byli zmuszani do wycofania się.
A jakbyśmy mogli porównać wyposażenie takiego żołnierza amerykańskiego a żołnierza z Wietkongu?
Akurat tu należy rozróżnić żołnierzy Wietkongu, których też było kilka rodzajów, były oddziały regularne, oddziały milicji. Natomiast na stokach czy na górze Ap Bia walczył 29. Regularny Pułk Armii Północno-Wietnamskiej. I tu akurat wyposażenie indywidualne żołnierzy, o których mówimy, było praktycznie podobne. Amerykanie mieli M16, Wietnamczycy mieli kałasznikowy. Natomiast zdecydowanie przewagę Wietnamczykom dawały granatniki RPG-7, które były, pomimo że były konstruowane do walki z pojazdami pancernymi, w Wietnamie były bardzo powszechnie używane właśnie do walki z żołnierzami amerykańskimi. Chociażby bardzo często się zdarzało, że Wietnamczycy strzelali w koronę drzew tylko po to, żeby odłamki spadały na Amerykanów i ich raniły. Tak samo nasycenie bronią maszynową było zdecydowanie większe po stronie wojsk wietnamskich. Natomiast no, po stronie amerykańskiej było wsparcie artylerii i lotnictwa.
No ale mimo wszystko żołnierz bezpośrednio musiał się zmierzyć z siłą ognia.
Żołnierz amerykański, szczególnie mówię, zwłaszcza w walkach w dżungli, czy tutaj w przypadku dość solidnych fortyfikacji, które były bardzo odporne na zniszczenie, praktycznie tylko bezpośrednie trafienie pociskiem czy bombą powodowało ich zniszczenie, natomiast ostrzał prowadzony z kilku czy kilkunastu kilometrów rzadko kiedy powodował zniszczenie bunkru, dlatego niestety żołnierze amerykańscy po prostu musieli krok po kroku, bunkier po bunkrze likwidować je granatami bądź działami bezodrzutowymi.
Skąd wzięła się nazwa Hamburger Hill?
Nazwa ta została, jak gdyby przyjęła się bardzo szybko, ponieważ już pierwsze kilkadziesiąt minut po zdobyciu wzgórza 19 maja jeden z żołnierzy właśnie wypisał taką nazwę na kartonie od racji żywnościowych i przybił bagnetem do resztki drzewa. No prawdopodobnie chodziło o, no hamburger kojarzy się z siekanym mięsem, a straty zarówno amerykańskie, jak i wietnamskie w walkach o tą wzgórze były bardzo duże. W przypadku Wietnamczyków szły setki ludzi, więc cała góra była praktycznie zasłana ciałami poległych żołnierzy, stąd prawdopodobnie widok setek ciał takie skojarzenie wywołał.
Pomyślmy o jednej rzeczy, czyli o morale, jakie żołnierze mieli przez cały okres wojny. Bo powiedzmy sobie szczerze, że Wietnam odbiegał koncepcją od wszystkich, jakie do tej pory były. Czyli, że nawet zwycięstwa w bitwach nie przynosiły żadnych jakich korzyści terytorialnych. Bardzo często żołnierze po bitwie się wycofywali. Jak to odbijało się na ich morale?
No na pewno sposób prowadzenia działań, czy strategia w ogóle amerykańska w Wietnamie Południowym, czyli jak gdyby wojna na wyniszczenie, czyli celem jak gdyby amerykańskim było zadanie jak największych strat siłą przeciwnika, a nie zajmowanie terenu. Stąd właśnie chociażby kontrowersje, które wynikły właśnie po bitwie o Hamburger Hill, które praktycznie po kilku dniach zostało opuszczone przez Amerykanów i po dwóch miesiącach z powrotem zajęte przez wojska północno-wietnamskie, no na pewno odbijało się to na żołnierzach amerykańskich. No, należy pamiętać, że byli to w większości prości chłopcy gdzieś z równin środkowych Stanów, czy z gór, czy z wielkich miast, którzy praktycznie o Wietnamie nie mieli żadnego pojęcia. Na kursach, ponieważ każdy żołnierz, który przyleciał do Wietnamu, zanim trafił na pole walki, trafiał na jedno, dwu, trzy tygodniowe takie dodatkowe szkolenie prowadzone na miejscu już w dywizjach, które miały jak gdyby oswoić żołnierzy z warunkami panującymi w Wietnamie, z cywilizacją wietnamską, o tym jak się obchodzić z żołnierzami, ale większość nie znała języka, większość nie potrafiła rozpoznać, kto jest partyzantem, kto jest ludnością cywilną, no co zresztą ma miejsce do dzisiaj we wszystkich wojnach, czy w Iraku, czy w Afganistanie w tej chwili, są z tym problemy. Jest to po prostu kraj o zupełnie odmiennej sferze kulturowo-cywilizacyjnej, który dla zwykłych 18-19-latków, którzy w zasadzie żyli Coca-Colą dziewczynami, był światem odmiennym. No w zasadzie od pierwszego dnia, od pierwszego momentu Wietnam był dla nich szokiem, gdyż większość trafiała do Wietnamu, no może poza tymi jednostkami, które jako pierwsze trafiały na front w 65-66 roku, gdzie statkami przewożono całe jednostki, później wymiana żołnierzy następowała indywidualnie. Oni wsiadali w Stanach w samolot, gdzie były miłe stewardesy podające im drinki i nagle wysiadali w Sajgonie, gdzie było plus 30 stopni i zaraz trafiali do dżungli.
To teraz omówmy chyba najbardziej pomijaną, a moim zdaniem jedną z najważniejszych aspektów wojny, czyli osoby, które zostały w domu. Kobiety, żony, synowie. Czyli wojna w Wietnamie jako wojna medialna była to chyba pierwsza wojna, gdzie na tak szeroką skalę starano się prowadzić z niej relację. Co nagrywano, co starano się uchwycić dla opinii publicznej w Ameryce?
Wojna w Wietnamie była taką wojną, w której reporterzy praktycznie mieli nieskrępowany dostęp wszędzie i do każdej jednostki. Ktokolwiek miał tylko jakieś możliwości czy dojścia, trafiał, mógł trafić na front, mógł trafić z żołnierzami, mógł być z nimi. Zresztą wielu reporterów, czy chociażby słynna reporterka Dickie Chappell, która w 66 roku w trakcie patrolu z piechotą morską wyleciała na minie, czy słynny fotografik Larry Barrows, który w 71 roku zginął w zestrzelonym śmigłowcu. Te przekazy trafiały na żywo, tak? Mówi się, Wietnam był wojną telewizyjną. Był to lata 60. Jest to skok olbrzymi technologiczny, jeżeli chodzi o telewizję, zarówno w skali masowej, jak i skali technicznej, tym, że były pierwsze już na masową skalę, pojawiły się telewizory kolorowe. Tak samo była to wojna wieczorna. Wieczorem, gdzie o 19 przeważnie Amerykanie jedzą swoje dinery, rodzina się zbiera, jest główne wydanie wiadomości na kolorowym telewizorze, jest zielona dżungla i na tym tle blade twarze rannych żołnierzy, czerwień krwi. To na pewno jak gdyby oddziaływało na te rodziny. Natomiast mówię, bardzo szeroko było relacjonowane, w związku z czym reporterzy mieli dostęp do licznych szeregowych żołnierzy, stąd wywiady, gdzie rodziny mogły trafić na własnego syna, narzeczonego i los i zderzenie to potem właśnie z tymi rannymi żołnierzami powodował, że te nastroje były bardzo negatywne. No, wojna, szczególnie od 1968 roku, wojna w Wietnamie, jako sama wojna nie cieszyła się wielką popularnością, na masową skalę szerzyły się protesty społeczne, bardzo silne były ruchy antywojenne, żołnierzy wracających na lotniskach często opluwano, gdzie stanowiło to bardzo silny kontakt, na przykład z II wojną światową czy z Koreą, gdzie żołnierze witano jak bohaterów.
No to musiało być smutne, że jechali walczyć, można by powiedzieć, dla ojczyzny, a wracali i nikt ich
no
nie
stąd
chciał.
Późniejsze frustracje typu pierwsza część Rambo, gdzie, która faktycznie oddaje te nastroje, które wśród weteranów panowały.
Czy można powiedzieć, że opinia publiczna wpłynęła na wynik wojny?
Na pewno wpłynęła na decyzje polityków. Na decyzje polityków o wycofaniu sił amerykańskich z Wietnamu. To na pewno, zresztą właśnie między innymi po bitwie o Hamburger Hill, która miała miejsce w maju 1969 roku, prezydent Nixon ograniczył do minimum działania ofensyw na makaronów po to właśnie, żeby zminimalizować straty.
Wspominałem na początku, jesteś rekonstruktorem w grupie Rakasas. Czy mógłbyś nam przybliżyć, skąd się wzięła nazwa tej grupy, co robicie, jak działacie?
Nazwa Rakasas wzięła się stąd, jest to popularna, no w tej chwili już oficjalna nazwa przyjęta przez 3 Batalion 187 Pułku Piechoty, który wchodzi w skład 101 Dywizji, zresztą wchodzi do dzisiaj. Nazwa się wzięła stąd, ponieważ 187 Pułk w trakcie II wojny światowej nie służył w 101 Dywizji, natomiast służył w 11 Dywizji Spadochronowej na Pacyfiku i po 1945 roku był częścią sił okupacyjnych w Japonii. Tam żołnierze ćwiczyli skoki spadochronowe, stąd właśnie nazwa Rakasan jest to taka uproszczona japońska nazwa parasol spadający z nieba, no, czyli spadochron, nazwa potoczna ludzi spadających na spadochronach, która była przyjęta początkowo nieoficjalnie. W tej chwili 3 Brigadę Combat Team 101 Dywizji odnazywa się oficjalnie Rakasan i stąd godłem właśnie w wcześniej pułku, teraz brygady jest japońska Bramatori.
A jakbyś miał opisać nam punkt widzenia takiego żołnierza w Wietnamie od siebie, bo chodzisz w tych mundurach oryginalnych, masz na sobie ten ekwipunek, nierzadko żyjesz w obozie tak jak oni. Jakbyś opisał to swoimi słowami?
Znaczy, no wiadomo, że klimat u nas jest inny, natomiast jeżeli robimy jakieś patrole czy działania w lesie, no oczywiście nie nosimy pełnego ekwipunku, tak jak żołnierze po 30-40 kilo, gdyż no chociażby szkoda nam sprzętu, tak, który, szczególnie plecaków, które są dość drogie i które no po prostu szkoda nam niszczyć. No my to przekładamy na nasz wiek i brak kondycji, więc to jest jakieś takie, aczkolwiek mówię, o ile mundury i buty, które sprawdziliśmy w trakcie naszego dwukrotnego pobytu w Wietnamie, są rzeczywiście bardzo dobre, bardzo przydatne, bardzo się sprawdzają. O tyle oporządzenie to podstawowe, które, jak mówiłem wcześniej, było wykonane z grubej bawełny, no było bardzo, bardzo, bardzo nieskuteczne. Zresztą ono było planowane na wojnę w Europie, a nie w tropikach.
Czy mieliście w historii waszego stowarzyszenia spotkania z weteranami?
Mieliśmy kilkukrotne. Przede wszystkim, no w ogóle pomysł jak gdyby stworzenia grupy właśnie i jak gdyby jednostki macierzystej, którą tworzymy, wziął się właśnie z poznania weterana właśnie tego batalionu Polaka z pochodzenia, Leona Felczera, z którym mamy ciągły kontakt. Zresztą kilkakrotnie Leon Felczer wraz z małżonką odwiedzał Polskę. Natomiast w 2007 roku na zaproszenie weteranów kompanii C, którą jako taką zostaliśmy objęci skrzydłami, grupa członków naszego stowarzyszenia była w Stanach Zjednoczonych właśnie na dorocznym spotkaniu tych weteranów, gdzie była przyjęta bardzo ciepło, serdecznie, owacyjnie. Przedstawiliśmy prezentację z naszych działań, a następnie przez kilka dni gościliśmy właśnie w domu, w cudzysłowie domu 101 Dywizji, czyli Fort Campbell.
A jaką miałbyś radę dla początkujących historyków, pasjonatów tematu Wietnamu lub przyszłych rekonstruktorów? Jak ugryźć temat Wietnamu?
Ugryźć przede wszystkim od zapoznania się z literaturą. Żeby poznać konflikt, żeby wdrożyć się, czy w poznanie historii, czy czy potem już rekonstrukcję, no niestety trzeba poznać, przeczytać kilka czy kilkanaście książek, sama Wikipedia, internet to jest niestety trochę mało. Jeżeli mówimy oczywiście o podejściu takim profesjonalnym, pełnym, a nie na zasadzie mody, że typu obejrzałem film Pluton czy Czas Apokalipsy, będę robił Wietnam.
A tak, żeby poznać od praktycznej strony?
Przyjechać do nas lot do Gostynia, obejrzeć nasz obóz.
Dobrze, i tym zakończymy nasz odcinek. Moim pierwszym gościem był Piotr Taras z SRH Rakasas.
Dziękuję bardzo.
Również dziękuję. To były Okopowe Historie.